Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest doktor Justyna Pokojska, albo doktorka powinnam powiedzieć, Justyna Pokojska, która pracuje w Uniwersytecie Warszawskim, współpracujesz z D-Labem, gdzie prowadzisz projekty na pograniczu nauki i biznesu, również wykładasz na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, jesteś adiunktką.
Wszystko prawda.
I czy przedstawiasz się jak adiunktka? Bo ktoś mi ostatnio powiedział, że to jest bardzo trudne słowo.
Są też trudniejsze słowa do wymówienia. Próbujemy z takimi trudnymi słowami sobie radzić. Jako akademicy musimy.
No właśnie, jako akademicy, ale też jako feminiści. Kamila Kalinczak u mnie powiedziała, że trudne słowo w języku polskim to jest źdźbło i że nie ma co się wygłupiać, feminatywy są potrzebne. Co ty sądzisz o tym?
Ja przez lata nie mogłam tego przebrnąć jakoś. Ja byłam jedyna w D-Labie pani koordynator, adiunkt i miałam taki problem, bo ja jestem bardzo skupiona na języku i na takich formach i na etymologii. Jakoś bolało mi to w uszach, ale minęły 4 lata i już nie wyobrażam sobie być koordynatorem, bo jestem koordynatorką i adiunktem, tylko adiunktką i myślę, że to po prostu naturalnie, nawet w takim krótkim życiu, to może nastąpić taka zmiana, jeśli człowiek oswaja, więc oswajajmy się.
No oswajajmy się, a skąd to u ciebie przyszło? Jakby no, jakaś edukacja taka, że skąd
Znormalizowało się to po prostu.
Jakieś myślisz, że już?
Absolutnie tak, miałam takie poczucie, że no, ja już jestem i socjolożką, i koordynatorką, i jakoś tak to wrosło we mnie i stało się kawałkiem mnie. No, jak to było zewnętrzne, opresyjne, no to wiadomo, że nie lubimy, a stało się mną i jest bardzo w porządku.
Ty dla mnie jesteś taką trochę antytezą naukowczyni. Jesteś kobietą dynamitem, jesteś też podcasterką, prowadzisz program na antenie Radia Campus. Jesteś niezwykle kontaktową, powiedziałabym trochę taką szaloną, komunikatywną babką. Wybaczcie Państwo kolokwializm. Czy twoja osobowość tobie pomaga w życiu, czy wprost przeciwnie?
Jak bardzo przeszkadza, o to chciałaś zapytać. No pewnie lekko nie jest. Znaczy ja już z tym żyję 30 kilka lat, to mam się dobrze. Myślę, że ci, którzy ze mną żyją, czy próbowali żyć, czy będą próbowali, mogą mieć pewne wyzwania z tym związane. Ale tak już zupełnie serio, no jak sobie myślimy o takim pracowniku uczelni, takim typowym dydaktyku, akademiku, profesorze, doktorze, to chyba jak widzisz taki obraz w głowie, a potem widzisz mnie, to może coś zgrzytać.
Otóż to, no dlatego o to pytam.
Tak, i to pytanie nie jest takie zupełnie abstrakcyjne, bo ja miałam kilka lat temu taki kryzys i właśnie miałam wrażenie, że zupełnie nie pasuje do uniwersytetu i że to jest no, miejsce, w którym pożądane są zupełnie inne cechy. Mhm. Ja obroniłam doktorat już dobrych kilka lat temu, więc
Będąc mamą bardzo młodej córki, to też dodajmy, to nie jest takie proste.
Trzyletniej, więc byłam wtedy świeżo upieczoną doktorką, tak mówią do mnie studenci teraz, ale byłam też matką przede wszystkim i kobietą. I jakby starałam się te wszystkie elementy jakoś tam pogodzić. No i wykonałam tę pracę naukową. To nie jest tak, że wiesz, że ja tego zupełnie nie robiłam i nie lubię. No ale miałam jakąś taką trudność w wiesz, przekonaniu się, że to jest wszystko, co bym chciała w życiu robić dalej. I że to jest jakby maksimum tego, o czym marzyłam, no bo nigdy nie było. To jakiś był środek do tego, żeby się spełniać dalej. No i faktycznie miałam kilka lat temu taki kryzys i pomyślałam, kurde, no nie pasuje tutaj zupełnie, że to w ogóle nie jest moje miejsce, że ten mój taki, delikatnie mówiąc, żywiołowy charakter i temperament może być pewnym obciążeniem. Ja robię wszystko bardzo szybko, mówię szybko, piszę szybko, działam szybko, jestem nadproduktywna, inicjatywna. Tak. No, wymarzony pracownik sektora publicznego, jak możesz sobie wyobrazić. No więc nie było to łatwe zderzenie i absolutnie rozumiem przełożonych, którzy mieli kłopot z zarządzaniem takim oto zagadnieniem, jak tutaj Pokojska, która chciałaby więcej, zawsze, szybciej, bardziej jakoś
tak energetycznie.
To nie
jest takie akademickie, że wydaje się, że to są mole książkowe, które są spokojne, takie wręcz powiedziałabym wycofane. Ty zajmujesz się kompetencjami przyszłości, kompetencjami cyfrowymi, więc to jest ten element nowoczesny. Ale twoja osobowość kompletnie
no,
dla
tak
mnie
trochę,
jest w antytezie do
no, nie mieściło mi się to. Tak. I zupełnie serio, ja miałam bardzo dużo szczęścia. I myślę, że to jest też kwestia ogromnego szczęścia, bo miałam taki moment, już mówię o tym kolejny raz, ale faktycznie zdałam sobie sprawę z tego, że ja tu nie pasuję i teraz problem jest mój, we mnie. No bo
no
ja powinnam
zrobiłaś?
Być taka właśnie bardziej opanowana. Tak. I tak produkowałam te teksty, ale bez jakiegoś takiego poczucia misyjności. Trafiłam wtedy do D-Labu, czyli Laboratorium Gospodarki Cyfrowej. I jest to post niesponsorowany, nie dostanę za to pieniędzy. I szefowa mnie prawdopodobnie nie awansuje.
Szefowa była tutaj u mnie,
dlatego mogę pozwolić sobie na taką prywatę, tak. ale zupełnie serio. Trafiłam do miejsca, w którym okazało się, że te cechy, które są dla mnie takie specyficzne, mogą być wielkim zasobem organizacji. Mhm. Bo Kaśka Śledziewska, która tutaj była niedawno u ciebie przecież, rozmawialiśmy na zupełnie inny temat, popatrzyła sobie na mnie. Oczywiście trwało to trochę, to nie było tak, że z dnia na dzień, żeśmy nagle trafiły na swoje jakieś tam kompetencje i powiedziała, kurde, potrzeba mi człowieka, który będzie chodził opowiadać opowiadał, który będzie popularyzował wiedzę, który będzie ciągnął za sobą innych. Ja nie programuję, nie wizualizuję danych, mam absolutnie pełną świadomość moich ograniczeń, bo są ludzie, którzy się tym zajmują, oni za to nie chcą wyjść na przykład i z tobą pogadać. Tak. Mhm. I taka, wiesz, organiczna różnorodność, takie zarządzanie tym, że każdy jest inny, sprawia, że znalazłam miejsce, w którym moje kompetencje, cechy, dziwny charakter, różowe okulary nie są przeszkodą, a mogą być wręcz zasobem organizacji. I myślę, że na tym się kobiety często wywalają. Tak. Już tak pomyślałam sobie o tej naszej organizacji, no bo dziewczynki się zazwyczaj uczy do tego, żeby były takie dobre, prymuski, takie we wszystkim
grzeczne,
najlepsze.
Dygające nóżką, czyli that's wycofane.
Me. That's me,
no
wycofana.
That's not you.
Tak,
no.
Dokładnie, wiesz, trzy kroki za wszystkimi, to właśnie jestem ja. No ale tak zupełnie serio, wiesz, dziewczynki muszą być najlepsze we wszystkim. Jak są organizacje takie sfeminizowane, kobiece, to jest tam ogromna konkurencja pomiędzy babami.
A czy Dalab jest?
U nas jest 10 kobiet, mhm. takich na stałe, plus oczywiście współpracownicy i my ze sobą w ogóle nie konkurujemy. I właśnie to jest ta przewaga. Myślałam o tym jadąc do ciebie. Mhm. Na czym polega ta właśnie fajność miejsca, w którym mi się udało zupełnie wielkim szczęściem, jakimś takim naprawdę splotem cudownych okoliczności znaleźć, że każda z nas ma jakiś swój pakiet umiejętności, kompetencji. Tak. One są nieprzechodnie. Ja mam coś, czego być może ktoś inny tak bardzo nie lubi, ale za to ja nie mam rzeczy, które one potrafią robić.
Ale to jest kluczowe, żeby znaleźć miejsce, tak. w którym nasze kompetencje czy osobowość, bo w twoim przypadku to jest też twoja ekspresyjność niezwykła.
I ciężar.
Są, no nie, ale są atutem. Tak, i są atrybutem, tak. który jest potrzebny w danej roli. Więc to jest pytanie, żeby dopasować się do roli. Natomiast świat akademicki nadal, ja to powtórzę, no nie jest światem w różowych okularach, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem akademikiem.
Jest też ogromna konkurencja. I to jest mhm. chyba ta trudność, że my musimy konkurować brato, siostrobójczo często. No i siostrobójcze konkurencje, no wiesz, masz jeden etat pięciu chętnych. To no tak, tak w innych firmach też jest.
Natomiast wiesz, ale w biznesie to jest podobnie, że...
Oczywiście, ale my jesteśmy w jakimś takim zespole i ponieważ jesteśmy rozstrzygani, wiesz, analizowani według ewaluacji, wszyscy mają te same kryteria spełniać, to my jesteśmy mniej lub bardziej jakby tacy sami co mhm. do kompetencji, co do wydajności, produktywności naszej. No i wtedy ta konkurencja jest naprawdę siostrobójcza. I takie miejsca jak Dalab, czy inne miejsca, które być może też istnieją, super funkcjonują, chyba właśnie trochę wychodzą poza tę konkurencyjność. Że ja nie muszę się obawiać, że mnie wygryzą te inne dziewczyny. Mhm. Mówię o dziewczynach, bo to jest najczęściej w towarzystwie taka duża
ale
konkurencja.
Ale na Uniwersytecie Warszawskim w innych obszarach widzisz to? To jest to, o czym ty mówisz teraz?
To jest Dalab. Mhm. To jest Dalab.
Nie, ale ta konkurencja upiorna.
No ta konkurencja upiorna jest przymiotem w ogóle Akademii dzisiaj, bo dobra. Są pewne kryteria mhm. ewaluacji i czy nam się to podoba, czy nie, to my musimy mhm. w tym konkursie startować. I na naszym stopniu jest prawdopodobnie 30 albo 50 pracowników w jednym miejscu, więc jest konkurencja, są rankingi. Co pół roku, co rok rankingi, co trzy lata rankingi. Jest cały czas tabela, wiesz, masz miejsce w jakimś tam peletonie. To potrafi być trudne, bo tak jak powiedziałam, no, są pewne kompetencje, czy jakieś dyspozycje, czy specyfikacje, każdy z nas ma jakieś mhm. i one czasami są trochę poza tym rankingiem, no nie? I możesz, wiesz, mieć mniej publikacji, za to mieć super zajęcia i ze studentami znakomitą relację, cudowną popularyzację.
Ty masz,
no pewnie nie najgorszą, to niech studenci mówią, a nie ja, ale ja ich kocham, mam nadzieję, że z jakąś chociaż drobną wzajemnością. No ale taka ewaluacja, wiesz, nie przewiduje tego, że czegoś tam innego masz więcej, a czegoś mniej, bo wszystkiego masz mieć porówno dobrze. Nie możesz być świetna i beznadziejna.
Tak. Może być świetna w czymś, beznadziejna w czymś innym.
No właśnie o to chodzi.
I to coś, w czym jesteś świetna, musisz znaleźć takie miejsce, gdzie to będzie po prostu totalną
i
wartością.
I rób tego fajny użytek.
Tak.
No bo to, o to chodzi, że jak człowiek ma takie poczucie, że jest bezpieczny, to zaczyna lubić siebie. Mhm. Bo ja już nie myślę o sobie w kontekście ciężaru wynikającego z mojego temperamentu i okropnej osobowości i paskudnej, gwałtownej natury.
Nieprawda to jest. Jesteś absolutnie...
To jest wszystko prawda. Ale wiesz, jeżeli ktoś to jakby dobrze skanalizuje, tak. to może być taka lokomotywa. I ja wiem, że są takie miejsca, w których po prostu będzie fajnie i ja się przydam i nie będę ciężarem. Nie?
Ale wiesz, to mówimy o tym dopasowaniu. Uważam, że to jest bardzo ważne w zawodzie każdym dopasowanie i powiedziałeś, że kochasz studentów. Ja jestem absolutnie zdania takiego, że żeby być dobrym w tym, co się robi, trzeba to kochać. Inaczej jest to po prostu upiorne i trudne. Ty zajmujesz się zawodowo czy naukowo kompetencjami przyszłości i kompetencjami cyfrowymi. Ja uważam, że jedną z ważnych kompetencji cyfrowych, kompetencji przyszłości, przepraszam, jest kompetencja komunikacji i empatii, która absolutnie nie jest cyfrowa. Co ty o tym sądzisz?
Wiesz, OECD w raporcie tam o edukacji przyszłości na 2030 rok, czyli zaraz, ta przyszłość jest bardzo bliska, tak. przewiduje tam różne obszary kompetencji. Oczywiście cyfrowe, o których już mówimy do znudzenia. Tak. Poznawcze, trochę się tam musimy rozwijać i gimnastykować intelektualnie, ale są też kompetencje miękkie, o których mm-hmm. się zapomina, a one będą przyszłością, bo to jest coś, co nas różnicuje.
Czyli można szkolić?
I oddziela nas od
sztucznej inteligencji.
Sztucznej inteligencji, robotów i tego wszystkiego, co radzi sobie znacznie sprawnie z innymi rzeczami. I kompetencje transformatywne. I te są też super ciekawe. Bo to są kompetencje, które są związane z braniem inicjatywy w swoje ręce, z braniem odpowiedzialności za swoje zachowania, działania, jakby takie bycie do przodu. I właśnie ta proaktywność społeczna i bycie do przodu, to jest kompetencja przyszłości. My możemy tego uczyć. To jest bardzo trudne, no bo w takim, wiesz, sztampowym programie edukacji to uczymy wycinkowo różnych przedmiotów i one ze sobą nie współpracują w żaden sposób. Ja tak kiedyś myślałam, jakbym miała mojego dzieciaka lat 9,5, nauczyć na przykład takiego myślenia, które jej się przyda później w życiu, to pomyślałam o takim zadaniu, które czasami też daję studentom, może nie takie, bo jestem socjologiem, a nie w jakimś innym obszarze działam. Skonstruujcie huśtawkę. Dzieciaki, na podwórku. Więc teraz tak, zróbcie rozeznanie, czego ludzie chcą, gdzie ta huśtawka ma stać, czyli element kompetencji miękkich, rozeznania rynku, wiesz, socjologii, mówiąc wielkimi słowami. Zróbcie jakby taką
diagnozę. Marketingu też, wiesz.
Oczywiście, no. I sprzedanie potem tego, i reklama, to wszystko, co jest potrzebne na rynku. Zróbcie ekspertyzę środowiskową, gdzie ona powinna stać, gdzie tam ta trawka jest taka, że będzie grunt, wiesz, twardy, a nie miękki, gdzie nie ma podmokłego terenu. Połączycie kompetencje jakieś tam merytoryczne, geograficzne, fizyczno-biologiczne. Narysujcie ten plan tej huśtawki. Oczywiście 9-latki tego nie zrobią, ale 18-latki, why not? Zróbcie sobie taki plan, popatrzycie, urealnijcie tą fizykę, której się uczycie na sucho, w takiej przestrzeni podwórkowo-lokalnej. Budżet obywatelski i partycypacyjny to jest właśnie coś, co pozwala nam połączyć te różne kompetencje, a potem sprzedajcie ten pomysł. Gdybyśmy, wiesz, tak uczyli, poprzez jakby połączenie tych wszystkich rzeczy, to te kompetencje miękkie, o których mówiłyśmy na początku, no one się absolutnie jakby learning by doing gdzieś tam pojawią, bo to będzie potrzebne. Nie wystukanie wzorów. I oczywiście teraz to, co mówię, jest niemożliwe do zrealizowania w takim systemie edukacji, bo nauczyciele są rozliczani ze swojego przedmiotu, a nie z zabaw z huśtawką na podwórku. No ale to by wymagało myślenia trochę do przodu, że oczywiście fizyka jest bardzo ważna. Mój ojciec jest fizykiem, więc w ogóle jestem wychowana w kulcie nauki ścisłej. Matematyka jest super ważna, ale też i geografia jest ważna, i kompetencje miękkie są ważne, i one wszystkie
ale
razem powinny
występować. Ale są na Zachodzie bardzo popularne uniwersytety nauk stosowanych. To jest chyba trochę to, o czym ty mówisz, gdzie jest ten element akademicki pewnie mniej rozwinięty i ten element praktyczno-wdrożeniowy. Ja w Polsce nie widzę takich, w ogóle nie mam chyba takiej metody nauczania.
Teraz powiem chyba coś niepopularnego, ale mieliśmy kilka lat temu, ja same takie rzeczy u ciebie będę mówić, takie mieliśmy, wiesz, spotkanie u nas na wydziale dotyczące jakiegoś badania o kompetencjach przyszłości, które wtedy robiłam, o kompetencjach cyfrowych w szkołach na Mazowszu. No w ogóle super zabawa, ja bardzo lubię badania terenowe, więc jeżdżę po szkołach na Mazowszu, oglądam, pytam, zaglądam. I to jest przygoda, to jest prawdziwa przygoda socjologiczna. No i tam jakiś wątek był taki, że powinniśmy przygotowywać absolwentów, czy też naszych studentów do wyjścia na rynek pracy. No bo taka jest też misja. No właśnie, dla ciebie to jest oczywiste i dla mnie to było oczywiste. I wyobraź sobie, że w dyskusji padło pytanie, ale dlaczego uniwersytet ma przygotowywać uczniów, studentów, absolwentów do wyjścia na rynek pracy? To nie to jest misją uniwersytetu. To był 2000, wiesz, 20 rok czy 19.
Ale każdy student, absolwent nie zostanie akademikiem. Przecież to nie po to się człowiek kształci.
Ale uniwersytet nie jest szkołą zawodową, taka była narracja, tylko służy do tego, żeby rozszerzać horyzonty. Rozumiem. I byłoby dobrze, to z mojej perspektywy, gdyby się udało te dwa paradygmaty połączyć, wiesz, rozszerzać perspektywy, ale i zobaczyć, że te perspektywy będą później zasane na rynku pracy. I fajnie studentom pomóc, po prostu, a nie przeszkodzić. I no, to jest taka dyskusja co do wiesz, istoty uniwersytetu i akademii w tym świecie. No i my w Delabie stoimy na stanowisku, że jednak ten uniwersytet powinien wyposażyć studentów w jakieś kompetencje, które mu się przydadzą. Renata Włoch i Kaśka Śledziewska robiły badanie o uniwersytetach przyszłości, na ile kształcą te kompetencje. Tylko co trzeci uniwersytet w ogóle uczy kompetencje przyszłości, tak mówią studenci, i takie mają poczucie, i tak pokazują dane. Więc no, jesteśmy do tyłu, bo ciągle, myślę, borykamy się z takim pytaniem zasadniczym, czy miejscem uczelni jest, prawda, przygotowanie nas na rynek pracy, czy to jest takie zupełnie inne miejsce, takie, wiesz, debaty dekadenckiej, takiej dekadenckiej debaty akademickiej. No i na to pytanie nie ma odpowiedzi pewnie jednej dobrej.
Znaczy ja nie jestem akademikiem, akademiczką, może powinnam powiedzieć, natomiast dla mnie to, co mówisz, jest niezwykle ciekawe, dlatego że moja pragmatyczna dusza biznesowa. Jestem po SGH-u, więc może to też jest inna trochę uczelnia.
Tak,
jest to trochę bardziej biznesowa, ekonomiczna uczelnia, ale no, moja perspektywa jest taka, że studenci po to studiują, żeby później potem wejść na rynek pracy albo zostać na uczelni i rozwijać się naukowo, natomiast jest to pewien etap edukacji, oczywiście edukacji wyższej, natomiast no, jest ona po coś. To ciekawe, co mówisz.
Ale to jest taka dyskusja filozoficzna bardziej, wiesz, jakie jest miejsce uczelni w tym ekosystemie cyfrowym, no przecież to się nieuchronnie będzie zmieniać. No albo nadążymy, albo studenci zrezygnują z takiej uczelni, przecież to jest zawsze ich wolny wybór. Trochę jest tak, że studenci odpływają, więc myślę, że czas najwyższy się zorientować, że trzeba
odpływają
by się troszeczkę
zmienić. Odpływają od tej takiej abstrakcji, wpływają tej właśnie abstrakcji od tego podejścia takiego, że to nie jest praktyczne. Rozumiem, że D-Lab na Uniwersytecie Warszawskim jest takim ośrodkiem właśnie łączącym dwa światy akademii i świat...
No, naszą misją jest to, żeby nasza praca była aplikacyjna. Nie? Żeby to już jest poza laurką, to jest po prostu takie ujęcie trochę zachodnie. No nie ma takich wielu miejsc. Na uniwersytecie jest takie jedno miejsce tylko.
Ale w Polsce nie ma uniwersytetów takich nauk stosowanych.
Praktycznych? Nie, nie ma. Nie ma, bo to jest ciągle zderzenie, wiesz, takiej wizji akademii, tej wieży z kości słoniowej versus szkoły zawodowe, które są takie trochę mniej prestiżowe, nam by się wydawało w tym naszym akademickim świecie. A może trzeba się przeprosić i spojrzeć na to, że jednak no, my robimy to po coś i ta aplikacyjność naszych działań też powinna być wartością. Tego się nie ocenia w ewaluacji, więc to też jest taki, wiesz, argument, że my też trochę działamy według takich reguł gry, jakie są nam rozpisane. To nie jest wina samych uczelni, tylko ten system nie premiuje tego typu działań.
Ale to trochę też zależy od tego, jaka to jest uczelnia. No, politechniki, czy szkoły medyczne. No wiesz, to są szkoły, które akademie...
Życzymy
które...
sobie, żeby Akademia Medyczna miała dużo praktyki, prawda?
Raczej,
bardzo dużo
tak,
praktyki.
Bardzo, szczególnie...
Chociaż w czasie pandemii mieli ponoć szycie ran zdalnie. Taka była tylko możliwość, więc teraz jak
no tak,
ktoś trafi
to było, wiesz,
na ostry dyżur w tym momencie, to niech sprawdzi, czy to był student zaoczny, zdalny, czy stacjonarny.
Nie, może to jest po prostu, wiesz, to jakaś specyfika uniwersytetów, które są bardziej ogólne, albo bardziej takie abstrakcyjne, użyłabym tego słowa wręcz, niż
to takie
szkoły
trochę pejoratywne.
No
wiesz, nie, to nie jest abstrakcyjne, tylko może wiedza bardziej teoretyczna.
Teoretyczna.
Bo takie to było pierwotnie ujęcie chyba.
Dobra, teraz praktycznie, słuchaj.
Tak.
Zdaję maturę. Teraz jesteśmy po maturach. Jakie kompetencje przyszłości twarde są mi potrzebne, żeby za te 5-6 lat być atrakcyjną na rynku pracy? Taki konkret.
Wiesz, to będzie trudny konkret, bo na pewno nie będziesz informatykiem, bo to była taka wizja, która gdzieś nam przyświecała jeszcze 5 lat temu,
tak,
że jak będziesz informatykiem, to wchodzisz jak w masło we wszystko. Chyba się nasyciliśmy jednak informatyką już dzisiaj. Byłoby dobrze, gdybyś miała do czynienia z programowaniem. Byłoby dobrze, gdybyś miała takie kompetencje, których nie mają koledzy i koleżanki, bo jednak ta przewaga komparatywna sprawia, że ciebie wezmą, a nie kogoś innego. Byłoby dobrze, żebyś wiedziała, czego
Ale
chcesz.
Ale czy tym wyróżnikiem nie są właśnie kompetencje miękkie?
Mogą być, mogą być. Byłoby dobrze, żebyś wiedziała, czego chcesz i gdzie chcesz pracować, a potem dokształciła się w ramach tej działki do tego, żeby to miejsce zająć.
Czyli samoświadomość.
Absolutnie tak. I jakaś taka wizja siebie. I to też się wydaje takie oczywiste, no bo my obie mamy taką wizję siebie.
Ale my nie mamy lat od 19,
tak,
wiesz,
to jest. I właśnie na tym polega problem, że dzisiejszy rynek pracy premiuje też takich pracowników, którzy mają te kompetencje transformatywne właśnie, czyli mają tę inicjatywność, mają tę sprawczość, tak to nazywamy po socjologicznemu, agency, czyli taki człowiek, który działa, ale wiesz, jesteśmy w późnej nowoczesności, jak powiedziałby Anthony Giddens, musi być trochę takiego mięska socjologicznego, prawda? Nie będzie rozmowy bez wykładu socjologicznego.
Wiadomo.
Tak, ale to jest jakiś taki czas dużego urefleksyjniania. Co oznacza, że masz siedzieć i myśleć o sobie? No, to uprzywilejowana grupa może sobie myśleć o sobie, reszta po prostu działa, żeby przetrwać.
Tak.
I teraz oczekiwanie, że każdy będzie sobie myślał i konceptualizował swoją trajektorię biograficzną, jest takim oczekiwaniem na wyrost, bo większość ludzi sobie nie poradzi z takim pomysłem, że masz zupełną dowolność i masz wybrać cokolwiek, bo ludzie lubią mieć ukierunkowane jakieś tam ścieżki, lubią mieć przedmioty obowiązkowe, a do wyboru tylko dwa. Bo chcą mieć jakby jak najwięcej tego, co jest określone. Będą mówić, że się w tym męczą, ale tak naprawdę, gdyby mieli pełną swobodę, to nie będą zadowoleni. I teraz dzisiejszy rynek pracy premiuje tych, którzy z tej swobody potrafią korzystać. No i to jest trudność, bo myśmy przywykli do tego, że nas ta edukacja kształtuje, wypluwa absolwenta i wiadomo, gdzie on będzie pracował. A dzisiaj wiemy, że on na pewno tam nie będzie pracował, gdzie myśli. Że on zmieni tę pracę pewnie 15 razy w ciągu swojego życia. Że on będzie musiał się adaptować do nowych warunków. Alvin Toffler, futurolog, mówił, że trzeba umieć uczyć się nowych rzeczy i oduczać starych, więc to jest ta miękka kompetencja. Nawet nie to, że ja umiem w Excela czy umiem w PowerPointa. Ja po prostu muszę mieć dyspozycję do tego, żeby nauczyć się kolejnego programu, a tamte już zapomnieć i być elastyczną.
Ale
okropne
to jest.
Jest
umiejętność przystosowania się do zmiany permanentnej
i
takiej
to jest bardzo
szybkiej.
Trudne, bardzo trudne i to jest absolutnie opresyjna sytuacja na rynku pracy i są dobrodziejstwa tego rynku, są dobrodziejstwa tej wolności i swobody, ale ten sam Giddens, o którym już mówiłam, powiedział kiedyś, nie ma wyboru, trzeba wybierać. I my lubimy wybór, jak mamy bezpieczne jakby takie podstawy, ale jak masz wszystko niepewne, no to dodatkowa niepewność w postaci jeszcze wolnego wyboru jest naprawdę trudna. Więc będą premiowani ci, którzy będą mieli pomysł na siebie. Będą premiowani ci, którzy mają odważny pomysł i zaryzykują. No to wiesz, też trzeba mieć
też wyjdzie,
zaplecze,
albo nie wyjdzie,
bezpieczne
prawda?
Zaplecze, tak, żeby sobie zaryzykować, bo to nie jest takie oczywiste. Oczywiście kompetencje poznawcze, cyfrowe, miękkie, transformatywne, to jest taki pakiet, który jest nam potrzebny, ale to będzie przyszłość ludzi odważnych, którzy mają pomysł na siebie, bo jak popatrzymy na przykład na sektor IT, to tam ponad połowa nie miała nic wspólnego z informatyką wcześniej. To są ludzie, którzy się przebranżowili, pewnego razu powiedzieli, dobra, koniec. Nie?
Teraz
tam 40 kilka procent wprawdzie studiowało kierunki przyrodnicze, ale nie informatykę i nie ścisłe i nie inżynierskie, tylko tak takie, wiesz, takie SGGW, może na SGH-u też takie jakieś takie bardziej, bardziej ekonomiczne kierunki i uznali, że to jest ten moment, że wkładają coś, żeby coś zmienić. Co piąty tam, co piąta dziewczyna, która pracuje dzisiaj w IT, kończyła w ogóle nauki społeczne i humanistyczne. Więc wiesz, to też są takie kierunki, które nie zamykają ścieżki, tylko trzeba mieć ten, taką odwagę sprawczą i powiedzieć, dobra, robię.
Ale to jest ten lifelong learning, tak? Że w tej chwili uczymy się przez całe życie i to jest też ta zmiana kompletna kompetencji. Jak mówisz, ktoś studiował, nie wiem, sadzenie drzew, leśnictwo, a teraz jest programistą.
Zrobi sobie sklep online, na przykład z, wiesz, z jakąś tam żywnością hodowaną tak bardzo zdrowo, naturalnie, zrobi na tym super kasę, założy aplikację, będzie można zamawiać sobie te warzywa od rolnika do domu. Tak. I ja widzę ten biznes, tylko wiesz, to trzeba zobaczyć i trzeba się odważyć, żeby wyjść z takiego miejsca, w którym się miało pracować dożywotnio i sięgnąć po coś, co jest naprawdę w zasięgu ręki, ale no wiesz, myśmy miały inne warunki startu i nie musiałyśmy aż takich wielkich decyzji podejmować, a dzisiaj to jest trudne i to naprawdę jest ogromnie wyczerpujące, tak myślę.
Ale pracujesz z młodzieżą, pracujesz ze studentami. Czy ty widzisz, że oni są tacy waleczni i że oni mają te kompetencje transformatywne, coś ściągę mam, czyli czy to pokolenie, które w tej chwili będzie wypluwał Uniwersytet Warszawski czy uczelnie polskie, są takie bardziej elastyczne?
Samoświadome. Tak bym powiedziała. Są bardzo samoświadome i to też jest, wiesz, znak naszych czasów, bo mówimy o tym Great Resignation w Stanach. 35 milionów ludzi młodych przede wszystkim rzuciło pracę. Ja bym chyba nie miała takiej odwagi, żeby to zrobić, ale podziwiam, tak? Mówimy o gig economy, jakiejś ekonomii, która bazuje na ludziach, którzy nie są lojalni, związani z pracodawcą, chcą się realizować po swojemu, chcą być cyfrowymi nomadami, jeździć po świecie z komputerem i robić to, co chcą. I to jest, wiesz, to jest bardzo duża część przymiotów po stronie ja chcę, ja wiem, ja oczekuję. No, rynek pracy zazwyczaj nas uczył tego, że my mamy robić to, czego ktoś chce, oczekuje, a my mamy się dostosować.
Ale to pokolenie właśnie tak nie ma teraz.
I to pokolenie ma dużo po stronie ja chcę, a mniej po stronie ja dam, nie? Wiesz, ja z siebie mogę dać. Zobaczymy, jak zweryfikuje to ich życie zawodowe. Ostatnio miałam ze studentami dyskusję właśnie o rynku pracy. No i bardzo są samoświadomi tego, co im się należy, czego by chcieli. Może to też trochę jeszcze naiwne, mają lat 19 i pewnie to życie zweryfikuje trochę te ich oczekiwania. Ale myślę, że oni mądrze projektują tą swoją ścieżkę kariery. Mają na przykład już pomysły na jakieś swoje firmy. Wiadomo, że tam co trzeci startup tylko wypali.
No tak.
Ale już wiesz, już patrzą tak out of the box, nie? To nie jest tak, że będą pracować na poczcie, w banku, no bo taka ścieżka, taka standardowa ścieżka kariery, no to były takie miejsca pracy.
Tak.
A dziś już nie mówimy paradygmatem miejsc pracy, tylko
oni tworzą miejsca.
Wiązek kompetencji, tak, projektów. Dziewczyny pracują w social mediach, więc one tak pracują, ale nie pracują, pani doktor. Ja tak tylko czasami pracuję i sobie myślę, marzenie, taka praca tylko czasami. No my tak pracujemy, Dorota, więc my jesteśmy zadowolone z tego, ale jedna dziewczyna...
Nie, ja pracuję cały czas, nie pracuję tylko czasami.
No tak, ale są takie wybuchowe momenty, kiedy to widać, prawda? Tak. Ja też pracuję całodobowo, co jest akurat, wiesz, trudnością nieregulowanego czasu pracy i się z tym borykamy, szczególnie w kwestiach rodzinnych. Ale jedna dziewczyna opowiada, że właściwie praca na nią czeka i że to ją chcą zatrudnić cały czas. I ona tylko mówi, kiedy ona może. I mówię sobie, kurczę, co w moim życiu poszło nie tak, tak? Że wiesz, że ja nie leżę i nie czekam,
ale
aż
to nie jest takie trochę, wiesz, co oni tak myślą, że tak będzie, po czym się okaże, że ups,
więc ja ci
to
mówię,
nie do końca tak
AD
jest.
AD 2022 to był maj, kiedy rozmawialiśmy ze studentami właśnie o tym i pomyślałam sobie, poczekajmy 3 lata, pogadamy, co z tego wam wyjdzie. A więc nie wiem, czy są lepiej przystosowani, na pewno są dużo bardziej samoświadomi i może lepiej stawiają granice, bo to jest coś, na czym polegliśmy też my w okresie pandemii, przechodzenia na pracę zdalną, Unia Europejska próbowała to uregulować, to prawo do wylogowania, a oni już to prawo nie tylko mają, ale też korzystają z niego i bardzo restrykcyjnie dbają, żeby ono było przestrzegane. Więc
to może się trzeba od nich uczyć.
Po ich stronie wiesz, właśnie jest kilka kompetencji, których my nie mamy. Ja też patrzę z podziwem na to, że można, wiesz, zamknąć komputer i powiedzieć, nie mam je. Odłączyć powiadomienia w telefonie, wyłączyć telefon, nie ma mnie. Niepojęte to, bo my w takim trybie zabiegania i wiesz, konieczności też trochę walczenia o swoje miejsce, nie umiałabym, a jeszcze
ale
będąc kobietą,
konkurencja
to już w ogóle, prawda? To już jest w ogóle taka sytuacja, w której zawsze odbierasz telefon, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zadzwoni ponownie.
Tak, ale to jest pewnego rodzaju paranoja, ponieważ prawda jest taka, że się firma, projekt nie zawali, jeżeli my pójdziemy do kina z wyłączonym telefonem, albo pójdziemy pobiegać, albo pójdziemy z koleżanką na kawę.
Jest to FOMO, fear of missing out.
Oczywiście, ja mam FOMO totalne.
Ja już mam tutaj i tam i w kilku jeszcze miejscach mi dzwoni, żebym przypadkiem nie przegapiła jakiejś szansy mojego życia. Myślę, że byłoby dobrze, żebym przegapiła może właśnie.
Ale ciekawe to jest, że tak wiele z nas ma to FOMO, to może dla Państwa, którzy nie wiedzą, o tym tutaj była mowa, to jest fear of missing out, czyli taki strach przed tym, że coś tam umknie, przejdzie koło nosa, bokiem, a to będzie okazja naszego życia, co oczywiście psychologicznie jest pewnego rodzaju koszmarem.
Ale my ciągle jesteśmy na czuwaniu. Na takim
tak,
poczuciu,
permanentne czuwanie.
Permanentne czuwanie, że nie możemy przegapić, bo to może być właśnie coś, co jakoś tak odwróci nasze losy i cały czas, ale to też jest taka kobieca perspektywa, wiesz, że my jesteśmy cały czas nie dość dobre, cały czas czekamy na to, na tą szansę kolejnego udowodnienia, że jesteśmy good enough.
A nie myślisz, że to jest polskie? Że to jest właśnie takie bardzo nasze narodowe, że my czujemy, stań w kącie, a znajdą cię, najbardziej głupie przysłowie na świecie.
Czujemy, dlatego, że jesteśmy krajem na dorobku cały czas. Tak. I dlatego my musimy udowadniać i my musimy konkurować.
Ale dlaczego kobiety na dorobku muszą bardziej udowadniać niż mężczyźni?
No bo kobiety zawsze muszą bardziej udowadniać. I jest to coś... ale tak, żeby to nie zabrzmiało defetycznie, bo przecież my tu jesteśmy, prawda? Obie siedzimy przy tym stole i już udowodniłyśmy, że możemy tu być. Ty zaprosiłaś mnie, ty jesteś uznaną redaktorką, więc w ogóle wiesz. I my już jesteśmy po drugiej stronie i życzymy wszystkim, żeby mogli mieć tę swobodę, miłej rozmowy przy mikrofonie, ale tak poważnie, to trochę jest tak, że kobiety sobie często dają i że jesteśmy tak wychowane właśnie, że to jest dla nas naturalne. Ja pamiętam, jak moje studentki i studenci lat temu, chyba 6, badali dyskryminację na Uniwersytecie Warszawskim. Nie będę o tym wiele mówić, bo to będzie moja ostatnia rozmowa, a zupełnie poważnie, dowiedziały się wtedy studentki i studenci różnych takich rzeczy, które były później tam gdzieś zgłoszone i to był porządek zrobiony i absolutnie wszystko było na czysto. Natomiast ja miałam wtedy takie zderzenie z rzeczywistością, no bo też pracuję na uczelni już tam tych kilkanaście lat. Jestem z rodziny, gdzie ta akademia, uczelnia się gdzieś tam pojawiała. Pewne zachowania, teksty, komentarze dla kobiety były takie trochę naturalne, że nazwały to moje studentki goździkowymi żartami. I ja przywykłam do tego, że one są, że pan mi powie, że mam ładną sukienkę, albo że taka trochę krótka, albo że się ładnie Justysia uśmiecha, albo że Justysia by tak ładnie mogła kawę podać. Ja się uśmiechnę, oczywiście wiem swoje, ale akceptuje poprzez niereagowanie.
To jest seksizm.
Totalny, prawda? Ale nawet jak to jest tak trochę uroczo, tak trochę dowcipnie.
A to nie jest uroczo.
Właśnie ale
nie
wiesz, ale to... 6 lat temu ja się spotkałam po raz pierwszy, to 6 lat temu, to w naszym życiu 6 lat, w takim feministycznym życiu, to jest bardzo dużo, Dorota,
tak, bardzo
dużo.
Tak.
2000 to nie wiem, 15, 16, 14 rok może, nie, może 15 to był raczej. A one zaczęły mi opowiadać, jakie sytuacje się zdarzają na wydziałach. To było story of my life właściwie. W każdym miejscu pracy i co jest nieakceptowalnego w tym. I wtedy pomyślałam sobie, kurde, wy jesteście z innej gliny dziewczyny już, bo wy już widzicie, że to jest nieakceptowalne. I ja przeszłam z nimi taką transformację wraz z tym badaniem. Ja się w ogóle bardzo dużo studentów uczę i uwielbiam to, że
ale
oni...
Ale może stąd jesteś adiunktką, nie adiunktem i może właśnie stąd...
Ten, dokładnie, tak. Oni przynoszą to nowe i ja od nich chłonę. Coś tam mogę ja im powiedzieć, być może ja coś wiem, czego oni nie wiedzą, a chociaż często tak pewnie też nie jest.
No jesteś wykładowczynią, więc myślę, że tak, doktorką
zdarza się, dobra? Ale wiesz, ale oni przynoszą mi nowe i one mi jakby pokazały bardzo jaskrawe przykłady tego, czego nie wolno akceptować. Tak. Wtedy pomyślałam sobie, kurde, a dla mnie to było takie normalne, że mi tak pan powie, pan profesor, albo że pan doktor tak się zaśmieje, jak zobaczy taką Justysię i tak. I akceptowałabym to dalej pewnie, chociaż dalej...
A dzisiaj nie akceptujesz?
Ja mam duży dystans do tego, ogromny dystans. Bo byłam
tak, ale czasami to jest bardzo trudne powiedzieć panu profesorowi, Adaś, fajne masz spodnie, bo to będzie szokujące, a to jest dokładnie ten sam komentarz.
Absolutnie
tylko,
tak.
Justyna, masz fajną sukienkę, trochę krótką, wyglądasz uroczo. Jest akceptowalna, a dlaczego Adaś, masz fajne spodnie, naprawdę
tylko
wyglądasz w nich
bardzo
po prostu szałowo. Nawet mówiąc to dzisiaj, słyszymy
tak,
różnice.
Absolutnie.
No to jest nieakceptowalne, proszę Państwa. No po prostu powinna być równość. Tak. Przede mnie przemawia oczywiście mój feminizm. Ale dając taki przykład, uświadamiamy ludziom, jak nieprawdopodobnie różne nawet językowo czy kulturowo zachowania uchodzą za
dam Ci przypis naukowy, to się nazywa eksperyment etnometodologiczny.
Wspaniale.
W socjologii, kiedy odwracamy coś, co nam się wydaje naturalne i pokazujemy, że to jest konstrukt społeczny. I takie właśnie zabawy, że się jakiemuś panu powie, że tak ładnie się dzisiaj uśmiecha i zobaczymy szok na jego twarzy, ale też nam będzie ciężko to powiedzieć. To jest taka właśnie gra konwencją i pokazanie, że te wszystkie konstrukty tak zwane naturalne są tak samo skonstruowane jak każdy inny, który za 2 dekady też będzie naturalny, jak się tego nauczymy.
Będę to robić. Zapiszę sobie to, co powiedziałaś przed chwilą i będę to robić.
Eksperyment etnometodologiczny. Tak. Ja nie wiem, czy ja reaguję, ale myślę, że już sam fakt, czy mnie się to już nie zdarza na szczęście, bo też ten okropny żywiołowy charakter i taki temperament nieznośny sprawia, że być może ja tego nie słyszę tak często.
Ale nie mają odwagi tak do ciebie mówić, no to jest...
Nie wiem, czy mają odwagę, może nie ma potrzeby po prostu, bo sukienki nie są dość krótkie i atrakcyjne. Ale serio, myślę, że mamy już taką dużą wrażliwość na to i taką ostrożność, że to nie ma prawa się pojawić. I ja już słyszę te teksty, teksty, które mnie bolą.
To zależy od środowiska. Dużo. Też ty się obracasz w środowisku intelektualistów, natomiast absolutnie. To zależy od środowiska. W niektórych środowiskach, nawet biznesowych, żarty, które są absolutnie seksistowskie, niestety przechodzą, tak?
Ale młode pokolenie nas nauczy, że nie mogą.
Tak, i wspaniale.
Wiesz, i to jest właśnie ta kompetencja, którą oni mają, a my będziemy miały od nich. Lada chwila. Ja już tam zaczynam mieć.
Justyna, jak ci przedstawiałam, powiedziałaś też, że jesteś mamą i kobietą i to jest dla ciebie najważniejsze. Tak. Jak trudne jest rodzicielstwo czy macierzyństwo, będąc też pracownicą naukową? Czy to jest łatwiej, bo masz bardziej elastyczny zawód? Czy to jest trudniej? A ponadto robienie doktoratu z trzylatką w domu to jest pewnego rodzaju wyzwanie.
Tak. Jak bardzo łatwe, to bardzo trudne jest akurat. To jest bardzo trudne. Jak bardzo duży zawód, wielki zawód. A tak zupełnie serio, jak ja zaczynałam studia doktoranckie, to nasz kierownik studiów wówczas powiedział jedno bardzo mądre zdanie, które pamiętam do dzisiaj, uważam, że tak się powinno właśnie kierować karierą młodych. Mamy jakieś takie, wiesz, pokutujące przekonanie na uczelniach, że to najpierw ta kariera, a potem dzieci. No tylko często to już potem się nie da odwrócić tej kolejności. Ta natura decyduje, my żyjemy bardzo niezdrowo i to też się niestety potem odkłada na naszych ciałach i możliwościach prokreacyjnych, mówiąc bardzo już wprost. I nasz kierownik studiów, rok 2000, no nie wiem, 11-12 powiedział tak wtedy, że teraz zaczyna się studia doktoranckie, dziewczyny, to jest najlepszy czas na założenie rodziny, bo jeśli myślicie o tym, żeby to kiedyś zrobić, to już nigdy tak łatwo nie będzie jak teraz.
A wow, facet?
Facet, absolutnie. I byłam pełna szacunku. Tak. Oczywiście tam nie było wysypu brzuchów, ale dwie byłyśmy w ciąży, ale to nie po jego zachęcie.
Natomiast no myślałam się, że to...
Wiesz, ja miałam taki plan na życie, że ja skończę studia, wyjdę za mąż, urodzę dziecko. Dla mnie to był taki plan, bardzo, bardzo chciałam być mamą, więc dla mnie to było oczywiste, że to się uda pogodzić. Poza tym dziecko bardzo motywuje. No, córka nam się urodziła z pewnymi problemami zdrowotnymi, więc to nie było takie proste i oczywiste, więc to obciążenie było bardzo duże. No i okazało się, że ta rzeczywistość uczelniana nie jest taka prosta. Potem słyszałam kilka razy od innych przełożonych, już nie tego kierownika na przykład, że dlaczego jestem taka jakoś mniej aktywna naukowo ostatnio, nie? A moje dziecko miało 3 lata i było, wiesz, po miesiącu na OIOM-ie. No nie wydawało mi się to stosownym pytaniem, bo udało nam się cudem z tego szpitala wyjść we dwie zdrowe i kurczę, dlaczego nie jestem aktywna? No może dlatego, że mam inne priorytety w tym momencie i proszę to uszanować, bo to nie jest moja fanaberia.
I zostało to uszanowane, rozumiem, ale musiałaś tłumaczyć, tak?
W jednym miejscu nie zostało to uszanowane, więc musieliśmy zmienić troszeczkę współpracę, bo się okazało, że moja mniejsza aktywność ze względu na trochę trudne doświadczenia była nieakceptowalna. Dziś mi się to wydaje absurdalne, już bym pewnie była trochę bardziej waleczna, ale wtedy byłam w sytuacji proszącej, bo to początek doktoratu, małe dziecko, uczelnia, nierówność szans kobiety i mężczyzny w tej relacji też była znacząca, więc ja się poddałam dla mojego świętego spokoju. Dzisiaj bym walczyła i za innych bym też już walczyła, bo już jestem teraz bardziej świadoma.
Tak, ale to jest kwestia też wieku. Byłaś nieświadoma,
tak jak powiedziałaś. Oczywiście, oczywiście. Więc po to tam tych 10 lat minęło, żebym ja dzisiaj mogła powiedzieć coś innego. Natomiast no, było to pewne wyzwanie, wiesz, bo na egzaminy na doktoranckie studia chodziłam z dzieciakiem w nosidełku. Panie w szatni pilnowały mi kilka razy małe, jak tam coś musiałam zaliczać, bo panowie sobie nie życzyli, żebym przychodziła z dzieckiem. A podawali godziny zaliczeń na przykład 10:30. A wiem, że siedzi do 17 w pracy i wiem, że to nie byłby problem, to była złośliwość. Ale okej, proszę bardzo, nie ma problemu, poproszę kogoś o pomoc, poproszę panią, koleżankę i to wszystko było do zrobienia. Potem otworzyliśmy żłobek na Uniwersytecie Warszawskim dla pracowników i doktorantów. I
tak,
to było...
ty byłaś inicjatorką tego, jak rozumiem,
ja
tak?
Byłam tam,
wiesz... Współzałożycielką, powiedzmy.
Nie, byłam raczej zaangażowana później w popularyzowanie, byłam rzecznikiem prasowym tego żłobka.
Rzeczniczką.
Rzeczniczką, wtedy byłam rzecznikiem jeszcze, bo to były czasy przed transformacją feminatywną. Ale to była fantastyczna inicjatywa, to było coś niesamowitego,
tak,
że
oczywiście.
12 miejsc na cały Uniwersytet Warszawski, to jest kropla w morzu potrzeb. Tak. Ale ta symboliczna zmiana, że to można te role godzić, to było coś niesamowitego. My się załapałyśmy. Jak ja dostałam informację, że Tośka dostała moja do żłobka, to ja wygrałam konkurs. Rozumiesz, ja miałam poczucie zwycięstwa osobistego. Sobie myślę, głupia babo, przecież to tylko dziecko do placówki, a ty masz tyle roboty dalej z tym wszystkim. Mało tego, dostawałam stypendium doktoranckie, które w całości przekazywałam na opłatę naczesne na żłobek. Więc właściwie ja do mojej pracy dokładałam wtedy, jak bardzo to było trudne w ogóle. Było to bardzo trudne tak w ogóle, prawda? Nie było wtedy narzędzi wsparcia, ale ja jestem zawzięta. Bo oprócz tego, że gwałtowna, to też bardzo konsekwentna.
I waleczna.
Czy po prostu konsekwentnie, punkt po punkcie. Lat 3 Antonina miała wtedy, kiedy ja broniłam doktorat. I to był taki mój sukces, takiej siły przebicia. Ale bardzo wiele kobiet nie ma tej siły przebicia. Tak. Bo to nie o to chodzi, żeby walczyć. To nie o to chodzi, żeby cały czas się zderzać i przeszkody przeskakiwać. Wiesz, to nie oczekuję wielkiego wsparcia. Bo to była moja decyzja, że ja będę i matką, i doktorką. I będę jeszcze milion innych ról chciała w życiu realizować. No ale to matką możemy być tylko my, prawda? To znaczy, wiesz, to my rodzimy dzieci trochę dla społeczeństwa, dla panów, dla uniwersytetu poniekąd również, ale jakby konsekwencje są tylko moje. I to było trudne i to, wiesz, to wypracowanie No to było 6 etatów na raz. No ale każda matka wie, jak to wygląda.
Tak, ale to jest niezwykle ważne zdanie, które powiedziałaś przed chwilą. Dlatego, że kobiety w ciąży, czy kobiety w wieku takim rozrodczym, upiorne określenie, są traktowane na rynku pracy trochę jako takie niepewne, bo pewnie za chwilę zajdzie w ciąży. Natomiast te dzieci oczywiście są naszymi dziećmi, je kochamy i to jest zupełnie oczywiste. Natomiast te dzieci są też, tak jak powiedziałaś, dla społeczeństwa, dla systemu emerytalnego, dla Polski po prostu, dla kraju, dla uniwersytetu. I kompletnie ten kontekst nie jest dostrzegany tu i teraz, na rynku pracy, czy na rynku pracy takiej wczesnej dla młodych kobiet.
No te systemy wsparcia są chyba jeszcze niedoskonałe i też chyba systemy angażowania ojców w rodzicielstwo też nie są dość doskonałe. Wiesz, urlopy tacierzyńskie.
To już w domach bardziej, tak?
Tak, ale też na rynku pracy, urlopy tacierzyńskie. Teraz jest projekt nowego prawa pracy, które tam przewiduje, że jak mężczyzna nie weźmie urlopu, to się tam skracają tygodnie, co jest pewną motywacją. Jest. Tak w Skandynawii to działa, że jak się nie weźmie, to przepada. Tak. No ale jak popatrzymy na urlopy tacierzyńskie, ale te mówię rodzicielskie, nie 2 tygodnie na opijanie sukcesu zostania ojcem, bo te to biorą wszyscy panowie, bo to się po prostu należy. Ale te takie pół roku rodzicielskiego urlopu, to 3000 panów w Polsce bierze rocznie. Wiesz, to są naprawdę, to są tak małe odsetki, że my w ogóle nie mamy o czym gadać, ale to jest też czasami decyzja, kto zarabia więcej, kto mniej, a kobieta zazwyczaj zarabia mniej, bo pay gap 15% i tak niewielki jak na Europę, ale to wciąż jest 15%. Najczęściej zajmuje też trochę mniejsze, niższe stanowisko, więc w ogóle zarabia mniej z racji innego stanowiska. No decyzja racjonalna jest taka, że to kobieta zawiesza karierę. No ale żeby już to nie było takie jednostronne, no to też jest tak. Znaczy to Business Harvard Review pokazał kiedyś takie dane, że jak kobieta zawiesza na rok, to traci tylko 15% swojej pensji, jak wróci, a jak zawiesza na 3 lata, czyli taki wychowawczy urlop, to 40% mniej zarabia niż jej koleżanki, które nie poszły na ten urlop. 40% to jest demotywujące. To oznacza, że nie mamy szansy już jakby powrotu w to miejsce, z którego wyszłyśmy i to już jest jakby koniec. Można tam coś łatać, ale to już zawsze jest wtórne. Ale żeby to nie było takie jednostronne, że to my takie tylko umartwione, umęczone, no kobiety też, to mówię z wielkim żalem i bólem, bo jestem kobietą i nie chciałabym, żeby tak było, często nadużywają tej swojej sytuacji. Wiesz, oczywiście ciąża może wiązać się z pewnymi trudnościami, należy uszanować taki stan rzeczy, ale jeżeli kobiety często w momencie otrzymania pozytywnego wyniku testu idą na zwolnienie lekarskie na 9 miesięcy,
to
też trochę rozumiem, że pracodawca nie ma tej pewności gwarancji. Jeżeli potem, a mam takie koleżanki, trudno jest mi to zrozumieć i to mówię już tak bardzo osobiście, które tak łatają te zwolnienia, urlopy, żeby móc być na zasiłku przez jak najdłuższą część urlopu wychowawczego i tam jeden dzień wrócą do pracy, położą zwolnienie lekarskie i pójdą dalej. I ja myślę sobie, kurczę, to jest po prostu nieprzyzwoite. I nie dlatego, że wam się to nie należy, bo jeżeli jest luka w prawie, to każdy dzień powie, trzeba wykorzystać, tylko z punktu widzenia całej reszty pań, które pracują aktywnie, dają z siebie wszystko, co mogą,
ale z
łączą
punktu widzenia
te role,
właśnie wizerunku kobiet na rynku
no
pracy.
No właśnie, to dla mnie to jest szkoda, prawda? Tak. Bo ja 40% pensji oddaję na te wszystkie zasiłki i absolutnie one się należą. Tylko jak pomyślę, że ktoś tak wykorzystuje ten system i te niedoskonałości, że ja wychodzę na frajera, no to się nie czuję z tym bardzo dobrze. I trochę się nie dziwię pracodawcom po tym, że mają taki wstrzemięźliwy stosunek. I jest mi przykro, że to mówię jako kobieta i będę zlinczowana zaraz i to będzie moja na pewno ostatnia rozmowa z tobą. Ale serio, bo po prostu to zawsze jest tak, że jest jakaś grupa kobiet, które zachowują się w ten sposób i w inny i mężczyzn tak samo. I jak fokusujemy się na tych, które robią to w sposób może niepostrzegany najlepiej, lepiej to całe środowisko na tym cierpi.
Ale tak, całe, oczywiście, tylko że to jest kwestia tego, że są ludzie uczciwi i nieuczciwi, są ludzie, którzy kombinują i są ludzie, którzy nie kombinują i staramy się zawsze wybrać za przykład tych, którzy są fair, a czasami faktycznie jest to po prostu potrzeba chwili.
Co nie zmienia faktu, że nie ma wsparcia dla kobiet, które są matkami młodymi. Nie ma elastycznych zwolnień lekarskich, pracy zdalnej. Teraz to się zmienia, bo jest praca zdalna, prawda? Ale pierwsze 3 lata życia dziecka, mojego to już w ogóle, bo to była historia prawdziwej choroby, ale takiego małego dziecka to jest nieustająca choroba. Choroba, katar, walka, zapalenie ucha, ząbki. I kto przeżył, to wie. Kto nie przeżył, to pewnie słuchał od koleżanek w pracy czy kolegów, jeżeli też uczestniczyli w tym procesie. Więc tam ta elastyczność byłaby super potrzebna.
Tylko katar ucha może na ogół, jeżeli jest rodzina, tata i mama, też zaopiekować się tata. I o to chodzi, że dziecko na ogół ma 2 rodziców. I nie tylko mama musi brać zwolnienie. Justyna, ja bym mogła z tobą rozmawiać przez tydzień, natomiast ten program ma też...
Myśmy nie zaczęły,
Ja wiem. Natomiast w takim razie będzie to kilka odcinków z dr Justyną. Tak możemy to nazwać sobie.
Nie strasz państwa, że to będzie miało ciąg dalszy, bo myśmy dopiero zaczęły, proszę państwa, ale tak.
Zaczęłyśmy, ale musimy kończyć. Będziemy jeszcze na pewno spotykać się. Dr Justyna Pokojska była moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję. O feminizmie może było mniej niż bym chciała, więc następnym razem.
Polecam się oczywiście. Niezmiennie w różowych okularach.
W różowych okularach z Uniwersytetu Warszawskiego, a ja państwa bardzo serdecznie zapraszam na temat coś środę na nowe odcinki Halo Haler, również na media społecznościowe na temat. Do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję bardzo.